W uchu na świat dziś rajska Malezja z nieziemskimi plażami, palmami, błękitną wodą, oszałamiającą przyrodą, obfitująca w ciekawe miejsca, a z nami Katarzyna Kochaniak, zastępca kierownika Biura do Spraw Współpracy Międzynarodowej na Politechnice Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak to się stało, że trafiłaś do Malezji?
Był to wyjazd z pracy, wyjazd w ramach programu Erasmus, gdzie odwiedziłam dwie uczelnie, nasze partnerskie uczelnie, oraz brałam udział w targach edukacyjnych właśnie w Kuala Lumpur.
Jak dotrzeć?
Myślę, że dotarcie jest bardzo łatwe, po prostu samolotem oczywiście.
Bezpośrednio z Warszawy?
Leciałam przez Dubaj, to znaczy tak, że bezpośredniego lotu akurat nie. Warszawa, Dubaj, a potem z Dubaju do Kuala Lumpur. Ale lot jest bardzo przyjemny, ponieważ nie ma długich godzin oczekiwania i sam lot nie trwa, nie wiem, 12 godzin, ale na przykład 7. Więc w sumie leciałam 12 godzin tak naprawdę, ale z przesunięciem czasu 6 godzin jest różnicy.
No i pewnie jeśli samemu lecimy, to dobrze polować na jakieś tanie oferty, taki
tak,
przedział cenowy, to
ale jest,
jaki to jest koszt biletu?
Jest bardzo dużo linii, które tam lecą, więc myślę, że tak 2,5–3,5 tysiąca.
W dwie strony czy
w dwie strony? W dwie strony, tak, jak najbardziej. Natomiast sama Malezja jest w ogóle tania, więc nawet jeżeli ktoś planuje ten wyjazd, to może się nastawić, że tam naprawdę za dużo pieniędzy nie wyda, ponieważ jedzenie jest bardzo tanie, przepyszne i dostępne wszędzie. Hotele również bardzo dobrej jakości, są również tanie. Zabytki, wiele rzeczy jest w ogóle za darmo. Także sama Malezja jest naprawdę zaskakująco tania, więc bilet tak naprawdę jest takim większym wydatkiem jedynie.
To gdzie wylądujemy?
Wylądowałam w Kuala Lumpur, czyli w stolicy. Przede wszystkim byłam w stolicy, zwiedziłam też jeszcze Malakę, ale głównie Kuala Lumpur.
Cała twoja wyprawa po Malezji koncentrowała się właśnie wokół Kuala Lumpur?
Tak, ponieważ to był wyjazd służbowy i byłam rzeczywiście w Kuala Lumpur. Udało nam się wyjechać tak na jeden dzień, taką wycieczkę zrobić do Malaki, która jest dawną stolicą Malezji. Zahaczyliśmy też przez chwileczkę, dosłownie byliśmy nad Oceanem Spokojnym, w cieśninie Malaka. Jest to najdłuższa cieśnina w ogóle na świecie. Byliśmy też na farmie krokodyli, ale głównie jednak Kuala Lumpur.
Pamiętasz takie pierwsze wrażenie, jak wysiadłaś z samolotu, to pewnie temperatura czy
tak,
zapach?
Tak, zapachy myślę, że każde miasto ma swój specyficzny zapach. Tutaj też bardzo taki ciekawy zapach, bo inny zupełnie niż w Europie. Palmy i roślinność, to było naprawdę coś niesamowitego. 2/3 Malezji to są lasy równikowe, ale też tak naprawdę w samym mieście, w samym Kuala Lumpur, który jest przecież wielkim miastem, widać roślinność wszędzie. Jest często wpleciona w budynki, więc naprawdę niektóre budynki architektonicznie są przepiękne, ale również jakiś zwykły parking, jakiś malutki gdzieś fragmencik zieleni, to są często przepiękne krzewy, kwitnące, obłędne kwiaty były i wiszące, i stojące. No po prostu niesamowite. Oczywiście różne owady również, ale przede wszystkim te kwiaty to było coś oszałamiającego.
Wysiadasz w Kuala Lumpur i co dalej?
Przede wszystkim Kuala Lumpur jest bardzo przyjaznym miastem. To znaczy może jeżeli chodzi o korki, to niestety są, ponieważ jest to duże miasto, ale jest bardzo dużo możliwości dojazdu, bo są oczywiście taksówki, jest tak zwany monorail, jest metro, autobusy i tak dalej, więc no, docierasz do hotelu przede wszystkim, a potem zaczynasz zwiedzanie. Miejsc jest też bardzo dużo. Mieszkałam w samym centrum, blisko Petronas Towers, czyli takiego najsłynniejszego punktu w Kuala Lumpur. Bardzo dużo w Malezji jest i właściwie w Kuala Lumpur galerii handlowych i tak naprawdę życie tam bardzo kwitnie, ponieważ temperatury są bardzo wysokie. Temperatury w ciągu roku średnio to jest 26-28 stopni, czyli można sobie wyobrazić, że tak naprawdę ponad 30, właściwie cały rok. Jest pora deszczowa i pora sucha. Ja byłam w porze deszczowej, ponieważ to był grudzień. Na początku trochę mnie to przerażało, bo słyszałam też o takich powodziach praktycznie, o tym, że ten deszcz leje bardzo intensywnie na przykład cały dzień, ale w rzeczywistości mieliśmy naprawdę wyjątkowe szczęście chyba, albo tak po prostu jest, że deszcz padał tak naprawdę około godziny w ciągu dnia i był fajnym odświeżeniem, także zupełnie nie był uciążliwy. Było cały czas bardzo gorąco, więc ten deszcz odświeżał i fajną ulgę dawał. Nie kolidował absolutnie ze zwiedzaniem, czy w ogóle z podziwianiem tego kraju, także grudzień był super porą moim zdaniem na odwiedzenie tego kraju, natomiast w porze suchej podobno jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco i właśnie nie ma tej ulgi, bo nawet w nocy jest po prostu, są upały. Natomiast jest bardzo dużo klimatyzowanych pomieszczeń. Tak jak mówiłam, właśnie mieszkańcy tam spędzają bardzo dużo czasu w galeriach handlowych.
No bo tam jest klimatyzacja.
Dokładnie, tam jest klimatyzacja. Galerie są tak naprawdę takimi centrami też kulturowo-rozrywkowymi, więc nie są to tylko sklepy. Jest tam masa restauracji i to są dobre restauracje, więc często nawet w przewodnikach czy na stronach internetowych czytałam o najlepszych restauracjach, które właśnie są w galeriach, więc można tam sobie spędzić praktycznie cały dzień. Jest na przykład jedna galeria przy przez środek, której płynie rzeka prawdziwa. To znaczy ona została tak zbudowana właśnie, że ta rzeka jest tak wkomponowana. W innej galerii na przykład jest roller coaster, taki mini park rozrywki. Na przykład w kolejnej jest ulica japońska. To też bardzo słynne miejsce, gdzie turyści idą, ponieważ jest to taka imitacja prawdziwej ulicy z Japonii, z tradycyjnymi sklepami, restauracjami również, ale również oczywiście masę takich sportowych obiektów i naprawdę galerie, tłumy ludzi, bardzo dużo różnych sklepów takich również, które można spotkać w Europie, także można tam całymi dniami praktycznie siedzieć.
Czy swoje zwiedzanie Malezji w jakiś sposób zaplanowałaś? Czy to się działo spontanicznie? Każdego dnia jakaś atrakcja, jakiś pomysł na wycieczkę, na zobaczenie konkretnego miejsca?
Po pierwsze byłam tam w pracy, więc tak naprawdę dużo czasu zajmowało mi praca na uczelni. Odwiedziliśmy dwie uczelnie, z którymi współpracuje Politechnika Białostocka. Było to International Islamic University Malaysia oraz Kebangsan University. Oba uniwersytety są to uniwersytety techniczne, więc mamy... To znaczy one są bardziej ogólne, ale mają też oczywiście wydziały techniczne, więc właśnie to zwiedzaliśmy. Ten uniwersytet islamski ma trochę inne zasady niż w Europie, ponieważ tam jeszcze kilka lat temu każdy odwiedzający, nawet każda kobieta była proszona, żeby założyć chustkę na głowę. Także były takie troszeczkę zasady. Natomiast teraz już w tej chwili nie, także nie ma z tym problemu. Generalnie wszyscy byli bardzo serdeczni, otwarci. Natomiast widziałam taki ciekawy plakat na terenie tej uczelni, ponieważ to jest olbrzymi kampus, tysiące studentów. Na tym plakacie było napisane, że żadna kobieta nie powinna być sama z mężczyzną, jeżeli nie są małżeństwem. Także to też widać, że ta kultura jednak jest taka zupełnie inna. No i to było takie trochę dziwne, prawda, dla nas. No ale oczywiście zgodne z ich religią.
Zdarzają się studenci malezyjscy w Białymstoku?
Tak. W ramach programu właśnie to są studenci z tych uczelni. To są pojedyncze osoby, bo tyle, ile stypendiów dostaniemy, tylu studentów jesteśmy w stanie przyjąć. Ale jak najbardziej. Mamy już wymianę z nimi i przyjeżdżają do nas. Tak samo pracownicy.
A co ich u nas ciekawi?
My nawiązując współpracę z tymi uczelniami, przede wszystkim oczywiście sprawdzamy zbieżność kierunków. I w tej chwili 7 wydziałów na Politechnice pokrywa się z większością wydziałów w Malezji. To znaczy nie ma tam akurat leśnictwa. Natomiast mamy studentów na architekturze, na zarządzaniu i na tych bardziej technicznych kierunkach, czyli inżynierii.
To dziwne, że nie ma leśnictwa, bo przecież Malezja...
2/3 kraju to las równikowy.
I to jest właśnie najstarsza dżungla na świecie.
Tak, 130 milionów lat temu powstała. Tak, to rzeczywiście. Znaczy po prostu akurat na tych uczelniach, na których my byliśmy, leśnictwa nie ma. Myślę, że pewnie na innych uczelniach pewnie jest. Byłam tam w pracy, ale w każdej wolnej chwili coś zwiedzałam, więc przede wszystkim oczywiście przestudiowałam bardzo dokładnie przewodnik. Też szukałam informacji na różnych stronach internetowych, więc miałam taki spis mniej więcej rzeczy, które chciałabym zobaczyć. Ale też oczywiście czasami wychodziły rzeczy w trakcie. Na przykład się dowiedzieliśmy, że w samym centrum miasta jest mini taki las równikowy, czyli tak jakby mały park, który w ogóle jest za darmo i można tam sobie zobaczyć właśnie taką namiastkę lasu równikowego, więc po prostu sobie tam poszliśmy. Galerie, jakby absolutnie nie sądziłam, że będę zwiedzać galerie, ponieważ jakby uważam, że to nie jest aż tak atrakcyjne, natomiast tam się nie dało, że tak powiem. Ta ulica japońska rzeczywiście była bardzo ciekawa, ale także wszelkie inne miały naprawdę w sobie bardzo dużo takich ciekawych aspektów, więc warto chodzić po galeriach, mimo uprzedzeń na przykład, które ja miałam.
Miejsca twoim zdaniem, których no nie można ominąć, będąc w Kuala Lumpur?
Przede wszystkim Jalan Alor to jest taki wielki market z jedzeniem, to znaczy to jest właściwie takie małe restauracyjki tam są. Jest to ulica, która tętni życiem tak naprawdę przez całą dobę, wieczorami nawet do bardzo późnych takich godzin porannych wręcz. Można tam znaleźć jedzenie z właściwie wszelkich stron świata. W Malezji generalnie żyje bardzo dużo narodowości. Jest to bardzo zróżnicowany etnicznie kraj. Przede wszystkim jest tam kultura chińska oraz hinduska i taka typowo malajska, która składa się tak naprawdę z też naleciałości różnych kultur, ponieważ w tym kraju przewijały się różne narody, czyli tam byli i Holendrzy, i Portugalczycy, i Brytyjczycy. To było w trakcie właśnie tych takich najazdów, trochę takich szlaków kupieckich. Więc oni są bardzo, bardzo zróżnicowani kulturowo, ale właśnie również widać to w kuchni ich. Niesamowite jest to, że w tym kraju tak naprawdę te grupy się nie za bardzo zasymilowały, czyli nadal te kultury żyją tak jakby obok siebie, ale żyją w takiej naprawdę niesamowitej zgodzie. Obchodzi się tam masę świąt właśnie, ponieważ każda grupa etniczna ma swoje święta, więc praktycznie przez cały rok jest jakieś święto. Oni są bardzo tolerancyjni w stosunku do siebie. Można skosztować kuchnię właściwie z każdego kraju, ale właśnie również też taką bardzo malajską, która jest taką mieszanką tych wszystkich narodowości. I na tej ulicy Jalan Alor można zobaczyć naprawdę i jeść i chińskie jakieś tam pierożki, i portugalskie dania, i takie właśnie bardziej już malajskie. Przepyszne, wszystko jest naprawdę niesamowite, bardzo ciekawe smaki, ponieważ jest bardzo dużo owoców morza, przygotowanych w ciekawy sposób. Olej kokosowy jest tam też używany powszechnie, więc też jest dużo, dużo rzeczy z kokosem, z beczkiem kokosowym. Bardzo dużo owoców i warzyw, których nawet trudno mi powtórzyć nazwę, ponieważ są zupełnie tutaj, nie występują w Europie. Więc jedna rzecz to na pewno ten Jalan Alor. Myślę, że Petronas Towers, taki bardzo charakterystyczny symbol Kuala Lumpur. To są dwie wieże połączone muzeum, jest opera, wielki kompleks, bardziej może jak nasz Pałac Kultury, który mieści w sobie wiele, wiele instytucji. Przede wszystkim chyba jest tam jednak galeria handlowa, do której wszyscy pędzą. Również jest na przykład akwarium, też bardzo fajne miejsce, gdzie też mogłam zobaczyć niesamowite zwierzęta wodne, tak fantastyczne ryby z jakimś nosem słonia na przykład, ryby kot i no niesamowite naprawdę też, nie jest może duże to akwarium, ale bardzo ciekawe, przepięknie zrobione. Oczywiście są rekiny i różne inne koralowce.
Park Namiastka Lasu Tropikalnego też pewnie zaskakuje roślinnością.
Tak, roślinność naprawdę jest niesamowita, ale nawet nie trzeba iść do tego parku, bo tak jak mówię, wszędzie jest bardzo, bardzo dużo zieleni. I bardzo dużo kwiatów.
Warunki sprzyjające. No,
warunki
ciepło,
są zdecydowanie
słońce.
Sprzyjające, tak. Szczególnie właśnie w tym okresie deszczowym, gdzie jest po prostu cały czas upał i przez godzinę pada, więc te rośliny mają tam po prostu raj. Tam nic nie trzeba podlewać ani jakoś tam specjalnie o nie dbać, bo one po prostu sobie fantastycznie funkcjonują.
Czy coś cię zaskoczyło w czasie twojego pobytu w Malezji?
Bardzo byłam pozytywnie zaskoczona, jak pozytywny jest to kraj. To znaczy przede wszystkim te różnice kulturowe, które teoretycznie widać na każdym kroku, bo tam naprawdę narodowości jest cała masa, fantastycznie ze sobą funkcjonują i ludzie są bardzo serdeczni do siebie, są tak sympatyczni, tak otwarci, tak ciepli. Mam tam przyjaciół, oni są wyznawcami islamu, tak ciepli i cudowni ludzie, że tak jak u nas widzi się ten islam niestety w Europie w trochę takich negatywnych barwach, to tam absolutnie nie. Ludzie są naprawdę bardzo serdeczni, bardzo otwarci, bardzo chętni do porozmawiania, do spotkania się, do wymieniania jakichś tam doświadczeń, do jedzenia razem przede wszystkim, bo tam przede wszystkim się je właściwie całą dobę i tego jedzenia jest tak dużo, że właściwie można ciągle próbować coś nowego. Ciekawe było też to, że jest to naprawdę bardzo bogaty i nowoczesny kraj. Oni mają tam 40% dochodu PKB, to jest dochód pochodzący z przemysłu. Eksportują i ropę, olej kokosowy, palmowy, cynę i dużo sprzętu elektronicznego, ale dzięki temu też naprawdę są bardzo bogatym krajem i to widać. Tam ludzie są po prostu, nie ma bezrobocia, ludzie są tacy szczęśliwi i tak sobie fajnie funkcjonują i zwiedzają i tak żyją na co dzień w takich bardzo przyjaznych warunkach. Jednocześnie jest bardzo tanio, tak jak mówię, hotele czy jedzenie to jest po prostu bardzo tanio. Natomiast miasta są też bardzo oświetlone właśnie przez to, że mają tą ropę, więc prąd u nich jest po prostu bardzo tani, jest właściwie groszowa sprawa. I miasto jest niesamowicie oświetlone, tam wszystkie budynki po prostu jest feria barw. Ponieważ są takie upały, to wieczorem życie bardzo tętni w mieście. I tak naprawdę bardzo żywe jest cały czas, bo właśnie te kolory, te reklamy, olbrzymie billboardy świecące i pokazujące właściwie jakieś takie aż całe filmy, to było niesamowite. Były nawet oplecione lampkami drzewa, ponieważ to był grudzień, więc to się zbliżały święta. Też właśnie pomimo tego, że tam główną religią jest islam, 64% mieszkańców to wyznawcy islamu, 18% to buddyści, a pozostałe religie tam mniejszy procent stanowią, ale Boże Narodzenie jest obchodzone również bardzo obficie i na przykład galerie handlowe są pełne ozdób świątecznych. Bardziej w stylu, na przykład w tym roku było to dziadek do orzechów, czyli tak jakby taka cała stylistyka, ale było też tego naprawdę tyle, trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie też mają tak naprawdę szaleństwo na punkcie świąt Bożego Narodzenia. Natomiast tam było to niesamowite, ponieważ tam jednak głównie jest islam, a mimo wszystko Boże Narodzenie bardzo tak było widoczne.
I symbolika europejska.
Zdecydowanie, tak.
Powiedziałaś, że udało się wyjechać raz za miasto. Co tam udało się zobaczyć?
Zwiedziłam Malakę. Jest to dawna stolica Malezji. Mniej więcej 2 godziny drogi z Kuala Lumpur samochodem. Drogi tak w ogóle w Malezji są naprawdę fantastyczne. Są równe, szerokie, także dojazd jest bardzo łatwy.
Można bezpiecznie się przemieszczać.
Zdecydowanie, tak. Kultura jazdy też jest bardzo wysoka. Malaka jest nie za dużym miastem, natomiast bardzo ładnym, jest wpisanym na listę UNESCO. Widać tam również przeplatające się kultury. Można zwiedzić świątynie, kościoły, także można zobaczyć też właśnie te różnice kulturowe. Bardzo takim fajnym miejscem dla mnie była galeria prac Charlesa Chama, który jest słynnym Malajem, słynnym na całym świecie. Maluje grafiki oraz obrazy na płótnie. Przez wiele lat mieszkał we Francji. W 1993 roku wrócił do Malezji i tak trochę promuje właściwie tą Malezję. Mam nawet na sobie bluzeczkę właśnie z jego słynnym orangutanem, ponieważ on otworzył ta galeria, jego galeriosklep nazywa się The Orangutan Shop, ponieważ on chciał pokazać też światu, próbuje jakby zwrócić uwagę na problem z wymieraniem umierającymi już orangutanami, założył fundację i też właśnie maluje między innymi orangutany. Galeria jest to niewielkie miejsce, natomiast właśnie można zobaczyć te jego prace i również kupić t-shirty, które potem właśnie pół miasta nosi, ale są bardzo takie charakterystyczne i myślę, że fajną taką wizytówką Malezji.
Towarzyszy temu ta idea, że pewnie poprzez kupno tych rzeczy wspieramy ochronę orangutanów.
Tak, dokładnie. Tam 20% każdego dochodu właśnie z każdej koszulki czy tam magnesu jest właśnie przeznaczane na tą fundację, także też taka bardzo szczytna idea. Kolejną charakterystyczną rzeczą a propos Malaki są bardzo kolorowe riksze. To jest taki charakterystyczny punkt właściwie. One są tak naprawdę bardzo kiczowate. Mają zazwyczaj jakąś taką myśl przewodnią, czyli na przykład Pokemony, albo Minionki, albo jakiś Hello Kitty. I taka riksza jest cała oblepiona pluszakami lub jakimiś tam kartkami, puszkami właśnie w danej tematyce. Oprócz tego jest tam głośniczek i leci taka straszna muzyka, także właściwie po mieście jak się chodzi, to widać turystów, którzy właśnie jeżdżą tymi rikszami, ale jest ich naprawdę wszędzie cała masa.
To jest lokalna muzyka?
Jest to lokalna muzyka, taka moim zdaniem takie w stylu disco polo.
Ale malezyjskie.
Malezyjskie, tak. W drodze powrotnej z Malaki zahaczyliśmy właśnie o ocean spokojny. To znaczy po prostu przyjechaliśmy sobie na plażę i to jest Morze Południowochińskie, które właśnie jest częścią Oceanu Spokojnego. Ja uwielbiam wodę i uwielbiam morze, więc było to naprawdę bardzo przyjemne. I piękna plaża oczywiście.
No właśnie, mówi się, że malezyjskie plaże to takie jedne z najpiękniejszych na świecie. Rzeczywiście jest w tym taka namiastka raju w pejzażu?
Tak, zdecydowanie. Malezja też składa się z wielu wysp i tam te plaże to są w ogóle nieziemskie, ale rzeczywiście plaże, nurkowanie, w ogóle te sporty wodne są tam bardzo słynne i Malezja, mimo tego, że za bardzo się nie reklamuje, to turystów ma dużo, bo rzeczywiście tam ta różnorodność tego, co można zrobić i zobaczyć w Malezji jest niesamowita, więc właśnie woda i te sporty wodne, nurkowanie to jest też bardzo słynne tam.
To jest bezpieczny kraj?
Tak, ja się czułam tam bardzo bezpiecznie. Wieczorami właśnie też można było chodzić po ulicach i naprawdę nie widziałam żadnej sytuacji jakiejś niebezpiecznej. Czytałam o tym, że można natknąć się na takich drobnych złodziejaszków, którzy na przykład mogą wyrwać torebkę, ale tak naprawdę czułam się tam bardzo bezpiecznie. Nawet sama wieczorem mogłam chodzić, jestem blondynką, a mimo tego mogłam bez problemu chodzić wieczorami po mieście. Pewnie wynika to też z tego, że właśnie dużo ludzi żyje nocą, bo właśnie tak jak mówiłam, przez te upały wieczorami jest dużo łatwiej funkcjonować. Także wszędzie jest dużo ludzi, ale naprawdę bardzo bezpieczny kraj moim zdaniem. I też może przez to, że wszyscy są tacy sympatyczni, więc bardzo chętni do pomocy, zawsze udzielą informacji, gdzie przejść, gdzie dojść i tak dalej. Także bardzo takie pozytywne miejsce do odwiedzenia.
Wśród takich malezyjskich ciekawostek pojawiają się tam nietypowe zakazy, że w tym miejscu nie wolno siadać, nie wolno stać, tutaj absolutnie nie wolno się całować.
Tak, zdecydowanie widać znaki, na przykład właśnie zakaz przytulania się, czy całowania, czy chodzenia nawet za rękę. Albo też przede wszystkim śmieszne jest to, że nie można też wnosić duriana, czyli tego słynnego owocu, do różnych miejsc, czyli na przykład do hotelu, do sklepu. Właściwie durian można jeść tylko na ulicy. Jest to taki chyba najsłynniejszy owoc Malezji. Jest to bardzo śmierdzący owoc, naprawdę zapach jest okropny, więc jak się nawet przechodzi obok tych stoisk, gdzie oni to sprzedają, to niektórzy mają taki odruch wymiotny. Warto go spróbować, chociaż jest naprawdę odrażający. Udało mi się spróbować i tak, zapach jest rzeczywiście straszny, natomiast mi najbardziej przeszkadzała chyba konsystencja, ponieważ jest to coś w stylu sera pleśniowego, w smaku w dodatku, smak sera pleśniowego, natomiast konsystencja jest taka bardzo miękka, więc jest to taka papka trochę. Także jest okropny smród, smak sera pleśniowego, a jednocześnie konsystencja takiej miękkiej papki, ale ma w sobie coś ciekawego, także na pewno warto spróbować. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, to może zacząć na przykład od słodyczy z durianem, ponieważ takich jest też cała masa. Ale sam owoc jest na pewno ciekawy. Je się go często w ogóle w rękawiczkach. Na przykład jeżeli spadnie jakaś tam kropla czegoś, tego soku na ubranie, to naprawdę trudno to doprać. Także trzeba uważać, bo zapach jest straszny. Absolutnie nie można wnosić do samolotu na przykład duriana, chociaż czasami tam ludzie próbują, ale to jest natychmiast wykryte, bo się nie da tego po prostu ukryć. Jest zapach taki, że naprawdę można wyczuć na kilometr. Ale generalnie owoce w ogóle, bo oprócz tego duriana jest owoców cała masa, są tak fantastyczne, niesamowite i jest taka różnorodność, że tam zajadałam się naprawdę. Przy czym też kosztują śmieszne pieniądze, kupowane takie na ryneczku jakimś, są po prostu za grosze, natomiast smaków jest tysiące. Oczywiście również soki, także wszędzie na ulicy można spotkać miejsce, gdzie można wycisnąć świeżo wyciskane soki, które są też przepyszne. Oraz woda kokosowa, to jest też coś, co piłam praktycznie codziennie. Widać też takie stoiska, właściwie stoi sobie pan i ma taką górę piłek. można powiedzieć. I to są właśnie kokosy. On przy nas odrąbuje kawałek tego, takiej jakby skóry, tasakiem i nie wiem, jakimś cudem palce ma cały czas wszystkie, bo wygląda to trochę strasznie. Do tego wkłada słomkę i możemy już pić przepyszną wodę kokosową. Taki jeden kokos może mieć od pół litra do właściwie 2 litrów napoju, więc to jest rzeczywiście taka wielka porcja, ale mi to smakowało niesamowicie. To ma w sumie też bardzo dużo minerałów, więc rzeczywiście jest taką fajną alternatywą do wody i w tych upałach to można pić właściwie cały dzień.
Kuchnia to ważny element życia Malezyjczyków, ważny element też doświadczenia dla turysty, który się tam pojawi. Jak smakuje Malezja?
Malezja dla mnie była przepyszna i myślę, że jak teraz myślę sobie o Malezji, to przede wszystkim myślę o tym jedzeniu. Także naprawdę to było doświadczenie rewelacyjne. Mają bardzo dużo owoców morza, jedzą ryż, makaron, bardzo dużo warzyw i owoców. Takim chyba najbardziej tradycyjnym daniem było nasi lemak. To jest danie, które składa się z ryżu, z orzechów, takich małych podsmażanych rybek i ostrego sosu. I jajka, gotowanego na twardo jajka. Więc to można znaleźć w każdej restauracji, w każdym hotelu i właściwie na każdym straganie. Ale oprócz tego jest bardzo dużo innych różnych i zup z mlekiem kokosowym i owocami morza. I też słodycze, na przykład też słynny bardzo taki słodki ryż z mango. Ale tak naprawdę każdy znajdzie coś tam dla siebie, bo są i bardzo ostre dania i delikatniejsze. I nie używa się noża praktycznie. Można jeść widelcem, ale większość lokalnych je ręką, prawą ręką. Więc jest to dość powszechne, nawet w eleganckich restauracjach właśnie można zobaczyć, że ludzie jedzą ręką. Dania są naprawdę rewelacyjne. Jest też taka bardzo fajna forma jedzenia, taki jakby bufet, to się nazywa Nasi Kandor i tam właśnie też można popróbować różnych dań z miseczek, więc też wiele rzeczy, które jadłam, nawet nie wiedziałam zupełnie, co to jest, ale smaki były wyborne. Bardzo ciekawe przyprawy też oczywiście, właśnie ten kokos taki wszędzie pojawiający się. Właśnie różne sosiki takie też na podstawie tych, na bazie tych przypraw.
Malezja też właśnie słynie z tych barów czynnych 24 godziny na dobę, takich też punktów ulicznych sprzedaży jedzenia.
Tak, na każdym kroku tak naprawdę są różne malutkie bary. Często wyglądają mało przyjaźnie, że tak powiem, bo to jest po prostu przykryte stoliki zwykłą ceratą i wszystko jest gotowane na zewnątrz. Myślę, że sanepid nasz by się naprawdę miał do czego przyczepić. Natomiast jedzenie tam jest robione na miejscu. Jest po prostu wyśmienite i nie powinno się mieć żadnych obaw co do jedzenia tam, ponieważ tam jedzą wszyscy. Wszystko jest naprawdę niesamowicie świeże i bardzo, bardzo różnorodne. Na każdym rogu wszędzie jest masa bardzo dobrego jedzenia.
Wspomniałaś, że wszyscy tam jedzą, więc no, jednak w miarę bezpiecznie, ale jeśli jeździmy do tych innych azjatyckich krajów, no to jednak ostrzega się turystów przed tym, żeby tak ostrożnie, asekuracyjnie podchodzić do tego jedzenia przygotowywanego na ulicy. W Malezji tego nie ma? Rewolucje żołądkowe nam nie grożą? Czy trzeba się jakoś zabezpieczyć, no żeby nic nieprzewidzianego się nie stało?
W Malezji tego nie ma, ponieważ tutaj jest przede wszystkim większość dań to są dania halal, czyli zgodnie z religią islamu oni po prostu bardzo przede wszystkim dbają o czystość i o takie przygotowywanie tych dań właśnie w specyficzny sposób. Także myślę, że to jest przede wszystkim powód, dla którego można spokojnie jeść na ulicy, ponieważ te zasady są zachowane. Tak jak mówiłam, 64% mieszkańców Malezji to wyznawcy islamu i dlatego tak naprawdę pod nich też to wszystko musi być zrobione. Także czystość naprawdę jest na najwyższym poziomie. Mimo właśnie tego, że pozornie wygląda to tak trochę przerażająco, to nie ma żadnych obaw. Ja mam delikatny żołądek, także też trochę się obawiałam, ale absolutnie nie było żadnej potrzeby.
Jakieś danie, które przeniosłaś albo już zrobiłaś po powrocie w domu, inspirowane Malezją?
Nie, ponieważ nie mam takich składników. To znaczy myślę, że nawet jakbym tutaj coś kupiła, to jednak to nie będzie to samo. Tam przede wszystkim te świeże owoce, ja trochę przywiozłam tych owoców, oprócz duriana oczywiście. Tutaj częstowałam rodzinę i wszyscy się zachwycali tymi innymi smakami. Myślę, że można trochę zrobić właśnie przede wszystkim zup i trochę dań z ryżu czy z makaronu, no ale to chyba nie jest jednak to samo. Także mam nadzieję, że tam wrócę i jeszcze popróbuję na miejscu. Bardzo fajne miejsce w okolicach Kuala Lumpur. To jest dosłownie 20 minut od centrum, można pojechać kolejką miejską. Są to jaskinie Batu. Bardzo ciekawe, przepiękne rzeczywiście jaskinie z takimi bardzo kolorowymi schodami i posągami Buddy. Także też miejsce takie warte zobaczenia. Naprawdę przepiękne i są tam też małpy. Wszędzie chodzą, mogą też pozować do zdjęć. Fajnie zobaczyć na pewno. Byłam też na farmie krokodyli, no to tam też mogłam zobaczyć trochę krokodyli. Bardzo dużo gatunków różnych. Takie kolejne fajne miejsce do zwiedzenia to są widoki z wysokich wież, ponieważ jest tam budynków wysokich jest bardzo dużo w Kuala Lumpur i można wjechać na taras widokowy na Petronas, na tych wieżach Petronas, natomiast my zdecydowaliśmy się na wieżę KL, to jest tak zwane KL Tower i tam można tam wjechać na górę i są tarasy widokowe, gdzie też można zobaczyć właśnie te wieże Petronas i w ogóle całe miasto, więc widoki są naprawdę niesamowite. Ciekawym doświadczeniem są też szklane tarasy, czyli takie tarasy ze szklaną podłogą. Dla mnie wejście tam było po prostu straszne, ponieważ mam lęk wysokości, ale niesamowite doświadczenie, niesamowity widok.
Czyli warto.
Warto, zdecydowanie tak. Z zamkniętymi własnymi oczami weszłam, powiem szczerze, ale mam zdjęcie i fajnie było.
A gdybyś miała pomyśleć o takim miejscu, za którym najbardziej tęsknisz, kiedy, nie wiem, zasypiasz i chciałabyś wrócić do Malezji?
Myślę, że byłyby to ich restauracje jakieś.
Jedno
myślę,
jedzenie.
Że ta Jalalabad. Tak, takie jedzenie i właśnie na przykład jakieś soki wyciskane z mango czy z różnych innych owoców. To tak jakby myślę, że jak zamykam oczy, to właśnie widzę przede wszystkim te restauracyjki ich, bo to było takie niesamowite doświadczenie.
Podobno trzeba uważać na taksówki.
Bo są taksówki jakby oficjalne, taksówki takie zrzeszone i są takie niezrzeszone. I teoretycznie ta niezrzeszona jest dużo tańsza, ale może być mniej bezpieczna, może mogą oszukać czy coś, natomiast ja nie miałam żadnej takiej sytuacji.
Dogadamy się wszędzie po angielsku?
Oj tak, jak najbardziej. Angielski jest bardzo powszechny, oni tam wszyscy uczą się angielskiego, więc z tym nie ma problemu. Też dlatego jest to bardzo przyjazny kraj turystom. Także na każdym kroku właściwie po angielsku bez problemu. Trzeba tam uważać na komary teoretycznie, no ale po prostu można się popryskać preparatami specjalnymi, które teoretycznie odstraszą te komary, natomiast one mogą przenosić choroby. Ale znowu w miastach dużych nie ma tego problemu, więc myślę, że to bardziej, gdy jesteśmy gdzieś właśnie w takim lesie na przykład zwrotnikowym.
Czy planując podróż do Malezji, trzeba pomyśleć też o szczepieniach?
Tak, dobrze jest się zaszczepić. Nie ma tam szczepionek obowiązkowych, natomiast są zalecane. Przede wszystkim należy się zaszczepić na żółtaczkę, ale też polio, dur brzuszny i właściwie tyle. Można ewentualnie na wściekliznę przez małpy, które mogą zadrapać, ale też jakby... W sumie małp jest mało, to znaczy małpy spotkałam w tych jaskiniach Batu, ale one nie są, nie czepiają się za bardzo tak
nie.
człowieka. Także tak naprawdę jak człowiek chce bardzo, to tam może podsunąć im coś do jedzenia, to one pewnie przyjdą, ale same nie atakują, czy tak nie napraszają się. Także nie jest to też konieczne, myślę.
Podobno Malezyjczykami zawładnął Facebook, zawładnęły portale społecznościowe. Czy to jest rzeczywiście dostrzegalne, że też siedzą z nosami w telefonach?
Tak, tak. Myślę, że to też wynika z tego, że tak jak mówiłam, to jest dość bogaty kraj i oni tam, jeżeli chodzi o komputery i właśnie komórki są na bardzo wysokim poziomie, także tam każdy ma po prostu świetną komórkę.
Podobno to jest najbardziej internetowa społeczność świata, Malezyjczycy.
Możliwe, tak, całkiem możliwe, rzeczywiście. Oni tam też produkują dużo części w ogóle komputerowych, więc są też takim trochę potentatem, eksportują bardzo dużo, więc myślę, że korzystają też z tej technologii jak najbardziej.
Wszyscy zaprosili cię do znajomych na Facebooku,
których
tak, poznałaś
tak,
w Malezji?
Tak, mam znajomych, tak. Na WhatsAppie również, także jak najbardziej się kontaktujemy cały czas. Ale oni są w ogóle tacy otwarci i pozytywnie nastawieni do wszystkich, czyli i do zwierząt, i do innych ludzi, i do innych kultur, i otwarci na wszystko.
Przewodniki podkreślają to, że Malezja to jest też ciekawy kraj, nie tylko dla smakoszy, ale też dla miłośników przyrody. Park Narodowy Taman Negara to ta wspomniana wcześniej najstarsza dżungla świata, 130 milionów lat. Chwalą się tym, że mają o co dbać, bo znajduje się tam około 20% występujących na świecie gatunków zwierząt. Jednym z piękniejszych miejsc są okolice Sipindian we wschodniej części kraju, no bo właśnie tam podobno najlepiej zachowała się rafa koralowa. Mhm. Więc jeśli ktoś ma okazję i ochotę, to oczywiście polecamy.
Mhm. Natomiast architektura też jest tam dość niesamowita. Byłam tam z kolegą, który jest architektem i właśnie też zwiedzaliśmy pod tym kątem trochę miasto, więc rzeczywiście są bardzo wysokie budynki, ale dużo jest przepięknych. To znaczy na przykład tak jak mamy budynek Biblioteki Politechniki Białostockiej, który ma takie florystyczne akcenty, to tam też takie w tym stylu było część budynków. Plus właśnie połączenie budynków z zielenią. Takie całe ściany zielone, pnących się roślin. Naprawdę przepiękne. Malezja jest fantastycznym krajem do życia, bo właśnie tak jak mówię, jest w ogóle nie ma bezrobocia, więc jest tak bardzo dobrze ekonomicznie stoi. Fajna pogoda, bardzo taka przyjazna. Kraj jest bardzo różnorodny, czyli pod względem właśnie przyrody. Bardzo ciekawy, bardzo wiele miejsc do zwiedzania i jednocześnie właśnie ludzie są tacy serdeczni, sympatyczni. Jest tanio, bezpiecznie, no po prostu raj.
Warto odwiedzić Malezję.
Zdecydowanie warto odwiedzić Malezję. Polecam bardzo.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Katarzyna Kochaniak, zastępca kierownika Biura do Spraw Współpracy Międzynarodowej na Politechnice Białostockiej. Jakieś plany przed tobą?
Nic nie zdradzam, jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że wkrótce też jakaś ciekawa podróż.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.